okupacja Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku 28 stycznia 1990 roku. Młodzież z partią się rozliczy. Reportaż Marzeny Bakowskiej.
Jak co tydzień spotykaliśmy się pod kościołem Świętej Brigidy na mszy. Część kolegów wróciła z Warszawy. Tam się kończył ostatni zjazd PZPR. Z relacji kolegów słyszeliśmy, że przed samym budynkiem odbywały się przepychanki z milicją, nawet jakaś nysa spłonęła. Dość brutalnie wtedy władza się obeszła z demonstrantami i wrócili zbulwersowani do Gdańska. Przekazali nam tą relację.
Pamiętam, że to był mroźny, bezśnieżny dzień. Pamiętam ten nastrój zmęczenia po tych wielkich wydarzeniach w grudniu, kiedy młodzież, również z Federacji Młodzieży Walczącej Kraków, ale też innych organizacji, m.in. Konfederacji Polski Niepodległej, przez kilkudniowe starcia z policją doprowadziła do decyzji o usunięciu ostatniego z dwóch pomnika Lenina w Polsce. W każdym razie styczeń był takim miesiącem zniechęcenia. Nie wiadomo było, co dalej robić z naszym zapałem. Taka zdecydowana akcja, która nastąpiła w Gdańsku, dla mnie osobiście również była pewnym zaskoczeniem.
Podejmujemy kroki zmierzające do samoobrony, które nie powinny być mylnie traktowane jako próby odwetu. Próbowaliśmy reklamować to na własną rękę, robić plakaty i puszczać informacje w prasie. Niestety w prasie solidarnościowej, katolickiej, ani rządowej, jednej i drugiej strony nic nie mogło się ukazać.
Lech Wałęsa wtedy całkowicie firmował, popierał rząd koalicyjny, przypomnę, Tadeusza Mazowieckiego, ale z koalicjantami z PZPR-u i tam innych ZSL, SED.
Rząd, w którym, przypomnę, uczestniczył też jako wicepremier, minister MSW Czesław Kiszczak, ministrem obrony narodowej był Florian Siwicki, także no trudno mówić, że to był już rząd niekomunistyczny, on dalej miał ten element, istotny element PZPR-u.
Lech Wałęsa jakby przykrywał swoim autorytetem działania tego rządu i w Gdańsku ten krytyka rządu mazowieckiego nie była dosyć popularna. Więc było już po tym marazmie świąteczno-styczniowym, prawdopodobnie też dlatego cotygodniowa niedzielna msza święta za ojczyznę w kościele świętej Brygidy, która się zaczynała o 11, przyciągnęła prawdopodobnie więcej ludzi niż zwykle w tym już czasie syłkowym, ponieważ no już te msze za ojczyznę w kościele świętej Brygidy nie były takie popularne jak w czasach, gdy trzeba było walczyć, jednoczyć po zakończeniu mszy, odśpiewaniu Boże coś Polskę. Tłum wyszedł z kościoła i pod kościołem albo na plebanii, albo przed pomnikiem Jana Pawła II. Przeważnie ludzie stali, wcześniej, kilka tygodni wcześniej, tak samo ludzie stali, tam rozmawiali między sobą, no ale nie było już, że tak powiem, powodów do demonstracji czy do walk ulicznych. Natomiast tego dnia pod wpływem informacji o rozwiązaniu PZPR, okupacjach komitetów wojewódzkich w innych miastach oraz, to tak ktoś ładnie napisał później we wspominkowym artykule, nad siedzibą byłej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej zaczął się unosić czarny dym. Wiadomo, że ewakuujący się towarzysze zaczęli palić kompromitujące ich materiały.
Rozeszła się też plotka, że w Komitecie Wojewódzkim PZPR w Gdańsku są niszczone, palone akta. Wiedzieliśmy, że to są akta, które mają ogromną wagę, zwłaszcza w Gdańsku, gdzie mogły się znajdować dowody zbrodni z 70 roku i wcześniejszych też zbrodni komunistycznych.
I to wpłynęło tak na radykalizację generalnie pokojowo nastawionego tłumu. Komuchy palą akta i trzeba im w tym przeszkodzić.
Spontanicznie uformował się pochód i poszliśmy pod Komitet Wojewódzki PZPR protestować.
Dla nas była to bardzo sytuacja bulwersująca, bo o tym, że są niszczone akta, teczki, słyszało się już dużo wcześniej, natomiast nie było żadnych dowodów. Podjęliśmy decyzję, że będziemy brali udział w okupacji Komitetu Wojewódzkiego i planowaliśmy akcję na wtorek. Natomiast po mszy w niedzielę w kościele Świętej Brygidy Przyjechali też ludzie, którzy brali udział w wydarzeniach w Warszawie w trakcie tam zjazdu ostatniego PZPR-u pod Pałacem Kultury. Opowiadając, jak doszło tam do dużych manifestacji, walk, wszyscy byli zbulwersowani. Rzeczywiście ruszył pochód spod Kościoła Świętej Brygidy pod Komitet Wojewódzki, a tam już spontanicznie ludzie wyrwali kraty zabezpieczające wejście do budynku. Tymi kratami uderzając rozwalili drzwi, no i w zasadzie weszliśmy do budynku, czując się jako jedna z silniejszych wtedy organizacji odpowiedzialni za to wszystko, postanowiliśmy brać w tym udział. Powstał wspólny komitet, gdyż były tam też inne organizacje. Z tego co pamiętam, i Solidarność Walcząca, i PPN, i KPN, było więcej środowisk. Weszliśmy do budynku.
Rozpoczęła się okupacja. Odbywa się ona bardzo spokojnie. Część osób stała przy drzwiach wejściowych, nie dopuszczając innych do wnętrza budynku. Uformował się też taki komitet organizacyjny, który zajmował się negocjacjami. W związku z tym, że ja miałem wtedy 18 lat, nie byłem takim frontmanem. Część osób rozeszła się po budynku. Ja miałem też klucze z portierni. W tej portierni nie było nikogo, więc wzięliśmy klucze i zaczęliśmy taką spokojną, bez dewastacji, zwiedzanie, penetrację tego budynku. Robił wrażenie na pewno przepych. Pamiętam tą główną salę, na której obradował komitet okupacyjny. Koledzy wynieśli z tej sali taki postument Lenina, postawili go na balkonie, przyozdobili go, ja pamiętam, żeby go w pewien sposób ośmieszyć.
Oczywiście dla podkreślenia swojego pogardliwego, lekceważącego stosunku dla wodza światowego proletariatu, komunizmu i tak dalej. Założono mu czapkę, wetknięto w usta papierosa, szalik jeszcze zawiązano i wystawiono go na balkon, który się znajduje nad głównym wejściem do gmachu. I taki atrakcyjny Lenin był częstym tłem robienia zdjęć pamiątkowych. Pojawił się w gmachu Komitetu Wojewódzkiego Rosjanin, młody Rosjanin, około 20-letni, Dima, który się przedstawił, że jest turystą przebywającym w Gdańsku na wycieczce turystycznej, a jest ideowym antykomunistą, członkiem takiej rosyjskiej Solidarności, Frontu Ludowego, dokładnie Leningradzki Front Ludowy, i przyszedł się nacieszyć się, bo chciałby bardzo, żeby podobne wydarzenia w jego rodzinnym mieście i w jego ojczyźnie się zdarzyły, czyli demontaż partii komunistycznej i walka o przekazanie władzy. I również poprosił, żeby mu zrobić zdjęcie. I wtedy, gdy pozował do tego zdjęcia, już miałem cyknąć, na linię strzału aparatu wpadł taki łysawy pan w takich okularach, takich przyciemnianych, takich jak z firmów Barei, Misia, czy Rozmowy Kontrolowane, i zaczął dosłownie krzyczeć na nas: co wy robicie? To jest świętokradztwo. Lenin to jest dla wielu ludzi symbol największych, najwznieślejszych idei. No oczywiście wywołało to nasz śmiech. Potem się okazało, że to jest negocjator od strony, nie wiem, czy to można powiedzieć rządowej, ale od strony oficjalnej. I żeby go nie drażnić, żeby kontynuować prowadzone rozmowy, kazano nam tego Lenina usunąć w bok i nie robić kolejnych aktów świętokradztwa, czyli nie pozować z nim. Potem się okazało, już w telewizji zobaczyłem, że ten pan został właśnie szefem Międzynarodowych Targów Gdańskich. A po kilkunastu latach spotkałem tego pana w świątyni kapitalizmu w sklepie Auchan. No i przypomniałem mu to w słowach bardzo ostrych. Przypomniałem mu i oceniłem jego działalność, jego ideowość. On coś się tłumaczył, że on nie był komunistą, czy to typowo właśnie to była jego obrona, taka jak innych właśnie tutaj tych naszych komunistów.
Symboliczne jest takie wydarzenie związane ze zdjęciem tej czerwonej szmaty, która powiewała nad tym budynkiem, której wszyscy nienawidziliśmy, bo to był symbol zniewolenia naszego regionu Polski. No i weszliśmy na ten dach. Były też inne media, pamiętam, że byli dziennikarze tam wtedy dopuszczeni i ściągaliśmy tą flagę. Ja pamiętam, że jeszcze wtedy, ponieważ odpowiadałem za działania konspiracyjne, poprosiłem kolegów, żeby oni ją zdejmowali, natomiast ja nie stawałem tam w pobliżu tej flagi, żeby nie być na zdjęciach. Mimo, że to już był koniec konspiracji, ale jednak jakieś namiastkę zachowywałem i ten moment sobie zapamiętałem. Natomiast po wielu latach pracowałem już jako fotoreporter Dziennika Bałtyckiego i poznałem Stefana Kraszewskiego, który był wtedy na dachu jako fotoreporter PAP-u. Stefan do mnie mówi, że ma moje zdjęcie z budynku, z dachu, jak zdejmuje flagę. Ja mówię do Stefana: Słuchaj, tak, no byłem, ale nie ściągałem tej flagi i dam sobie rękę odciąć, że absolutnie nie zdejmowałem jej. Stefan mówi, dobra, przyniosę ci zdjęcie. No i faktycznie przynosi to zdjęcie i widać, jak w wół stoję i ściągam tą flagę. I dopiero wtedy pamięć wróciła i od tego czasu już nie daję sobie za nic obciąć ręki, bo to pokazuje, jak nasz mózg działa wybiórczo. Mózg zakodował tą decyzję, że nie podchodzę, bo ze względów konspiracyjnych, natomiast nie zapamiętałem momentu, kiedy ta flaga im się zacięła faktycznie i był moment taki, że oni nie mogli zdjąć. Ja szybko podszedłem i po prostu szarpnąłem i ją zerwałem w dół. No i aparaty to uchwyciły, mój mózg to wyparł, w ten sposób praktycznie powinienem stracić rękę, ale to było takie symboliczne dla nas zakończenie w ogóle okresu komuny. Dla nas ten okres nie kończył się w 89 po częściowo demokratycznych wyborach, natomiast no tą datę można przyjąć różnie, można przyjąć w okresie wyprowadzenia armii sowieckiej z naszego kraju. Dla mnie takim symbolicznym jest ten moment zerwania tej szmaty, zresztą po nim już ten okres naszej działalności już też powoli się kończył. To była nasza ostatnia taka większa akcja Federacji Młodzieży Walczącej w regionie gdańskim i już kończyliśmy swoją działalność opozycyjną.
Marek, oddania tego zabieniu zdjęcia.
Sądzę, że gdybyśmy do pokoju weszli, tam jeszcze są pewne rzeczy, ale już sobie da rynku.
Wzięliśmy klucze z portierni i rozpoczęliśmy penetrację tego budynku w piwnicy. Odnaleźliśmy pomieszczenie, przy którym stały worki papierowe z zmielonymi dokumentami. Wewnątrz, w kotłowni, był jeszcze gorący piec, którym się te dokumenty paliły. Nie było tam nikogo, także znaleźliśmy po prostu ślady świadczące o tym, że te dokumenty są niszczone.
To, co zobaczyliśmy, było tam szokujące, czyli zobaczyliśmy w piecu olbrzymim, a była to niedziela, jeszcze tlące się akta palone. Dwie duże czeskie maszyny kupione chyba rok wcześniej, czyli w 89 roku, które wiórkowały akta, były olbrzymie worki z wiórkowanymi aktami.
Ta maszyna jakaś tam, akurat nie pamiętam, jak ona wyglądała, jakaś taka gilotynowo podobna, natomiast pamiętam wielkie, ogromną ilość, no trudno mi powiedzieć, ale pół takiego wielkiego pomieszczenia worków z tym miałem papierowym. To tak jak są niszczarki do papierów teraz, to było coś podobnego na podobnej zasadzie, tylko na przemysłową skalę i były wielkie worki tych skrawków papieru. Oczywiście otworzyć nic z tych skrawków papieru nie można było.
Czyli mieliśmy już potwierdzenie na to, dowód i chyba jako jedyni, że te rzeczy są niszczone. Zabezpieczyliśmy to. Jarek Rybicki, kolega też z Federacji, zrobił zdjęcia. Byli ściągnięci też posłowie OKP wtedy, czyli pan Czesław Nowak, pan Edmund Krasowski, nie pamiętam, czy jeszcze ktoś. Wiem, że zabierali te zwiórkowane materiały ze sobą i wiem, że w Sejmie pokazywali nawet to. Natomiast najgorsza w tym wszystkim była reakcja i finał tego wszystkiego.
Pana ministra Hala, żeby panowie budynek puścili. Mieliśmy o to panów poprosić.
I liczyliśmy się z tym, że oczywiście nas z tego komitetu być może się wyprosi, że się zabezpieczy te pokoje, wszystkie te pomieszczenia, że przyjedzie ktoś, posłowie na Sejmie, gdzieś się tym zajmą i jasny pójdzie komunikat do tych, którzy niszczą te materiały, że my wiemy, że poniesiecie konsekwencje. Natomiast to, co się wydarzyło później, ja mam żal po dziś dzień o to, bo nie tak sobie to wyobrażałem, przyjął zupełnie inny obrót. A mianowicie trwały oczywiście negocjacje polegające na tym, że mamy wyjść, że budynek będzie zabezpieczony. Uzgadnialiśmy wtedy z prezydentem Pasińskim, w zasadzie dogadaliśmy się. Natomiast potem przyszedł prezydent Pasiński, powiedział, że on nie może respektować tych uzgodnień, że musimy opuścić budynek. Była to decyzja ministra Hala, że będziemy siłą wyprowadzeni. No i w zasadzie się to ziściło.
Wtedy już władzą była dawna, umiarkowana opozycja okrągostołowa. Premierem był Tadeusz Mazowiecki, a w naszej sprawie jakby, w naszej sprawie, czyli okupowania własności partii, mimo że już nieistniejącej, przestępczej, komunistycznej, był wyznaczony były opozycjonista, niby konserwatywny, pan Aleksander Hall, który pełnił w tym rządzie bardzo ciekawą funkcję ministra do spraw partii politycznych. To taki chyba wynalazek do światowej demokracji przez rząd Mazowieckiego, żeby myślał o takie stanowisko, nie wiem dlaczego, no w każdym razie spełnił takie dziwne stanowisko. Ja nie widziałem go w gmachu, ale też nie widziałem posłów, którzy podobno byli w tym gmachu, posłów Komitetu Obywatelskiego Solidarność. A natomiast na pewno on wieczorem, już po załamaniu się rozmów, stał naprzeciwko Komitetu Wojewódzkiego po drugiej stronie ulicy Hucisko jeszcze z jakimś innym panem. Stał i obserwował, co się będzie działo. No ale stał sobie, postał sobie jakiś czas i se poszedł w stronę dworca.
Wieczorem ruszyły na nas oddziały OPMO, czyli dawne ZOMO.
Ja byłem na samej górze, na czwartym czy tam piątym piętrze. Zauważyłem, że na sygnale podjeżdżają pod gmach KW stary, wtedy milicyjne, takie tak zwane ludówy. Zaczęły się z tych starów wysypywać oddziały wyposażone w kaski, tarcze, długie pałki. Pamiętam, nie użyto żadnych gazów łzawiących petard. I oczywiście nieodłącznie w takich klimatach megafon kazał nam rozejść się, znaczy opuścić, to generalnie opuścić budynek, proszę opuścić nielegalnie zajmowany budynek.
Z dwóch stron, z tego co ja pamiętam, atak nastąpił od dołu, co jest też na zdjęciach Jarka Rabickiego, szły oddziały antyterrorystyczne razem z oddziałami ZOMO i oni tam z siekierami, z innymi elementami wyłamywali drzwi, bo drzwi były zabarykadowane i od góry, od strony restauracji tak samo oddziały OPMO w pełnym rynsztunku wchodziły. Myśmy usiedli tam wtedy na schodach, trzymaliśmy się za rękę, nie stawialiśmy większego oporu, były pojedyncze sytuacje, że ktoś tam rzucił krzesłem czymś, ale nie doszło do żadnych większych walk.
Nie było już dużo ludzi, bo to już było około 12 godziny i zostało tam nas około setki. Byli tylko młodzi ludzie do lat 18-20 z Federacji Młodzieży Walczącej oraz z Konfederacji Polski Niepodległej Gdańskiej i kilkanaście osób starszych. Takie między 20 a 60 lat to dużo ludzi nie było wśród tych okupujących.
Część z nas opuściła budynek po to, żeby przygotować się do dłuższej okupacji. Wiedzieliśmy, że to potrwa, przynajmniej takie mieliśmy relacje od posłów OKP, że ta okupacja może potrwać kilka dni i po prostu zajęliśmy się jakąś logistyką, żeby na dłuższy czas tam pobyć. Kiedy wróciłem z Gdyni, to około północy prawdopodobnie budynek już był opustoszały, wokół budynku stały pojazdy milicyjne na sygnale. Żadnego kontaktu z kolegami już wtedy nie miałem.
Zajęliśmy schody. Wzięliśmy się za ręce, żeby jak wpadną ci zomowcy, bo też podejrzewaliśmy, że już po okrągu już ta komuna odchodziła w niepamięć, więc nie będą nas masakrować, jak pamiętam po mszy papieskiej w 87 roku, kiedy nas zmasakrowano na asfalcie, wklepano nas w asfalt. Więc podejrzewaliśmy, że będzie to bardziej humanitarne. Ktoś zaintonował. Na pewno był hymn narodowy. I żeby przedłużyć ten temat, na pewno było dużo zwrotek. Po którejś tam zwrotce, już jak zauważono, że to jest taktyka na przeciąganie, to już zaczęli nas dosyć brutalnie wyciągać, wywlekać. Nadleciał inny oddział i już nie zomowców, tylko to można było już odróżnić, bo mieli inne, lepsze wyposażenie oraz umundurowanie antyterrorystów. Pamiętam, że z góry zlecieli, zdezorientowano nas i w sumie udowodniono, że nawet jakbyśmy jakoś się mocno sprzeciwiali i przez wąskie ucho drzwi wejściowych tych zomowców zatrzymali, a jeszcze nie daj Boże kogoś tam poturbowali, to ci ten desant, bo to był dosłownie desant i generalnie spowodował wręcz wypchnięcie.
Rozwalały drzwi, my usiedliśmy na schodach, trzymając się gdzieś tam za rękę, chyba śpiewaliśmy, już nie pamiętam, być może hymn. Z drugiej strony, od strony restauracji też wchodziły oddziały, rozwalając tam drzwi, otoczyli nas i w zasadzie wyciągali nas, trzymających się pod ręce, wprowadzili, wsadzali do furgonetki stara milicyjnej. Pamiętam jeszcze, że przenosili nas raz z jednej, raz z drugiej. Jeszcze wtedy chyba po raz ostatni dostałem po zębach od jednego z milicjantów. I tak to mniej więcej wyglądało. Potem oczywiście przewożenie na komisariat, przesłuchania, interwencje posłów i bardzo późno nas tam już później puszczono.
Ale już nas traktowali tak bez żadnego zażarcia, tylko pamiętam, że mi powiedział przesłuchujący mnie milicjant, ładnie to tak w cudze mienie wejść i zajmować się, jakby pan, jakby panu ktoś do domu wszedł. Ale nie, naprawdę nie mogę powiedzieć, że oprócz samego zatrzymania nie było jakichś aktów. To nie było już to ZOMO, to nie był ten czas.
Następnego dnia rano zwołaliśmy się, żeby w dalszym ciągu próbować zabezpieczyć akta. Niestety wtedy nie zostaliśmy wpuszczeni do budynku. Budynek był już obsadzony milicją. Więc rozpoczęliśmy taką pikietę ad hoc na schodach tego budynku.
Nastąpiła bandycka akcja POMO i wyprowadzili nas stąd. Siłą. Część ludzi kopali i bili. Wprowadzają z powrotem metody stalinowskie. My się kategorycznie przeciwko temu sprzeciwiamy. Nie chcemy żyć dalej pod terrorem. Milicja powinna służyć narodowi, a nie narodowi milicji.
Budynek był oflagowany naszymi transparentami, one nie zostały zdjęte, więc większość ludzi, która tam była, ten tłum, im się wydawało, że my dalej jesteśmy w środku. Dopiero poinformowaliśmy, co się wydarzyło. Wydaliśmy specjalne wydanie naszego pisma podziemnego Federacji Młodzieży Walczącej MONIT. Wydaliśmy oświadczenie. Ludzie byli na tyle zbulwersowani, że doszło do ponownego szturmu budynku, w którym siedzieli już funkcjonariusze milicji. Pojawiły się jakieś butelki, ktoś tam zaczął coś podpalać, oni się w środku bronili, jakimiś gaśnicami gasili to. Wstrzymaliśmy ten atak, nie chcieliśmy, żeby doszło do jakiejś tragedii, doszło do negocjacji. Skończyło się to na tym po dłuższych negocjacjach, że funkcjonariusze wyjdą z budynku. My będziemy pikietowali na zewnątrz, pilnując, żeby nikt nie wszedł, to raczej było takie symboliczne, a w środku powstanie komisja, która pozabezpiecza te pokoje, a nam te pomieszczenia, a nam tak naprawdę o to chodziło.
Doszło do jakiegoś porozumienia i po prostu mieliśmy gwarancję, że tak, to zostaną zabezpieczone przez Archiwum Państwowe, w związku z tym zakończyliśmy okupację, uznaliśmy swoją misję za spełnioną.
Lech Wałęsa, jak powiedziałem, patronował całemu rządowi Tadeusza Mazowieckiego, który w połowie był, przecież składał się z byłych komunistów, i wręcz posunął się do tego, że po następnej mszy świętej za ojczyznę w kościele świętej Brygidy powiedział, że tych gówniarzy, którzy dokonali bezprawnego aktu okupacji, to należałoby ojcowskim skórzanym paskiem nauczyć porządku.
Znaczy, myślę, że świadomość mieliśmy pełną. Myśmy działali w federacji od 15-16 roku życia, także byliśmy już wtedy ludźmi zupełnie świadomymi. Mimo młodego wieku. O skali zniszczenia i czy też zabezpieczonych dokumentów to w zasadzie do dzisiaj nie mieliśmy świadomości. Dopiero z jakichś relacji późniejszych archiwalnych, kwerendy archiwalnej dowiedzieliśmy się, że to rzeczywiście uchroniło w pewien sposób te akta i tych akt stosunkowo dużo było.
Jakie dokumenty udało się zabezpieczyć Archiwum Państwowemu w Gdańsku dzięki tej akcji Federacji Młodzieży Walczących i innych środowisk niepodległościowych 28-29 stycznia 1990 roku?
To były dokumenty znajdujące się w budynku właśnie Komitetu Wojewódzkiego PZPR, które wytworzył lub zgromadził sam Komitet Wojewódzki, czyli akta rozmaitych struktur, które wchodziły w jego skład. Ponieważ to była partia rządząca przez kilkadziesiąt lat, te wydziały i komisje zajmowały się dziedzinami, które zwykle podlegają kontroli administracji państwowej czy lokalnej. Czyli na przykład był Wydział Rolnictwa, Budownictwa, Wydział Morski, Handlu, Kultury i Oświaty. I akta z tych obszarów tematycznych zachowały się w bardzo dużym procencie. Oprócz tego jest duża grupa dokumentów dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych, no powiedzmy strajki w 80 roku czy w 88, działalności kleru, mniejszości narodowych i religijnych i opozycji politycznej. Na tym mocno skupiała się partia, zwłaszcza w latach 80. W ogóle był cały system, jak można stwierdzić na podstawie tych dokumentów, system zbierania informacji, który dosyć sprawnie działał. Były szczegółowe informacje dotyczące tego, co się na bieżąco działo, nawet wiele razy w ciągu dnia, jeżeli coś takiego nadzwyczajnego miało miejsce, typu właśnie strajki, wydarzenia grudniowe z 70 roku, czy wizyta papieża w Trójmieście.
Kiedy Archiwum Państwowe w Gdańsku zaczęło obejmować swoim patronatem, swoją opieką te dokumenty z KWPZPR?
Już w lutym 1990 roku.
Czyli kilka dni później po tym zajęciu.
Tak, archiwum nawiązało kontakt z ramienia SDRP profesor Iluk. Zwrócił się pisemnie do Archiwum Państwowego w Gdańsku z prośbą o przejęcie właśnie tych materiałów i kontroli nad nimi. Można z tego wysnuć wniosek, że SDRP współpracowało w tym zakresie. To byłby błędny wniosek. To znaczy archiwiści uzyskali dostęp do archiwum zakładowego, czyli tam, gdzie były już złożone akta z wcześniejszych lat, od 40. lat aż do, no powiedzmy, 70. Natomiast akta z późniejszych lat, z ostatnich lat funkcjonowania partii, znajdowały się w komórkach organizacyjnych, które po prostu funkcjonowały na bieżąco. Najtrudniejsze było wydobycie tych akt, bo one były w dyspozycji pracowników i były niszczone. Są na ten temat relacje pracowników naszego archiwum. Widzieli akta w jakimś pomieszczeniu, które było zamknięte, a potem tych akt już tam nie było. Łącznie zachowało się około kilometra akt partii z całego województwa, w tym właśnie główna część to jest dokumentacja Komitetu Wojewódzkiego. To jest jeden z najlepiej zachowanych zbiorów akt PZPR w Polsce.
O okupacji Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gdańsku opowiadali jej uczestnicy, dawni działacze Federacji Młodzieży Walczącej, Grzegorz Bąk, Witold Piekarski i Robert Kwiatek. O przejętych dokumentach mówiła Beata Szmytkowska z Archiwum Państwowego w Gdańsku. Poproszony o wypowiedź Aleksander Hall odmówił, dodając, że nie było go przed budynkiem i że był zwolennikiem, żeby wyprosić ludzi, którzy zajmowali komitet. W reportażu wykorzystano fragmenty filmu Marka Fili, nagranego 28 i 29 stycznia 1990 roku.